To jest program wschodni, jak co sobotę rozmawiamy o różnych współczesnych, historycznych sprawach związanych z tym wszystkim, co na wschód od Polski, a także z naszą kresową przeszłością. W naszym studiu jest dzisiaj pierwszy gość, pan dr Piotr Kościński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan kieruje Fundacją imienia Joachima Lelewela, jest też analitykiem spraw wschodnich, kiedyś dziennikarzem, analitykiem kiedyś też Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, specjalistą od spraw wschodnich, współczesnych i historycznych. Ale może zacznijmy od rocznicy, bo to 12 maja, śmierć marszałka.
Ja myślę, że bardzo ważna data. Tylko możemy powiedzieć dzisiaj, że wielka szkoda, że zmarł tak wcześnie. Być może gdyby nastąpiło to później, inaczej potoczyłyby się losy Polski. I nawet jeśli doszłoby do wojny, to być może ta wojna wybuchłaby po prostu później.
Myśli pan, że ktokolwiek był w stanie, tak jak twierdzą niektórzy pisarze zajmujący się fantastyką historyczną, tutaj inaczej pokierować polskimi sprawami?
Ja myślę, że marszałek Piłsudski doskonale rozumiał zagrożenia Polski, zagrożenie i ze wschodu, i z zachodu, i bardzo dokładnie przewidział, ile czasu będzie jeszcze ten pokój trwał, a takie twierdzenia, które się jeszcze od PRL-u pojawiają, że to przez niego nasze wojsko nie było wystarczająco silne. No myślę, że są delikatnie mówiąc przesadzone. Ja przypuszczam, że Hitler bardzo by się zawahał przed zaatakowaniem Polski rządzonej przez Piłsudskiego.
A skoro jesteśmy w programie wschodnim, czy ten cały kompleks wschodniej myśli marszałka, prometeizm, te plany, żeby zbudować tutaj jakąś wielką geopolityczną przestrzeń między Polską a Rosją, czy to jest tylko historia, czy to myślenie ma dzisiaj jeszcze jakieś znaczenie?
Ja myślę, że to myślenie ma znaczenie bardziej dzisiaj niż kiedykolwiek, ponieważ obserwujemy działania Rosji, która zdecydowanie chce otoczyć swoją opieką w cudzysłowie, wszystkie były republiki radzieckie, w tym oczywiście Białoruś, która już tą opieką otoczona jest, i Ukrainę, która tego zdecydowanie nie chce, nie mówiąc już o takich krajach jak Gruzja. I myślę, że tu rola Polski jest bardzo ważna, być może ważniejsza teraz niż wcześniej, bo od tego, jak my się będziemy zachowywać, w jakiejś mierze zależą losy co najmniej kilku krajów pomiędzy Polską a Rosją.
A jak patrzymy na współczesną politykę zagraniczną Polski dzisiaj, na ten cały kompleks różnych konfliktów, na przykład związanych z nowelizacją ustawy o IPN-ie, czy na wciąż nierozwiązane sprawy polsko-litewskie, to jak pan sądzi, jak pan tą politykę ocenia?
Znaczy ja myślę, że minister Czaputowicz stara się jak może, żeby te problemy rozwikłać, ale no mam taką ocenę niestety, jeśli chodzi o naszą wschodnią politykę prowadzoną przez dowolną z istniejących partii politycznych, że tu jest delikatnie mówiąc zawsze jakiś niedosyt. Liczba naszych polityków z różnych ugrupowań, którzy zajmują się sprawami wschodnimi, to jest właściwie na palcach jednej ręki można policzyć i w związku z tym no nie ma dobrych koncepcji. Ale myślę, że jest spora grupa ludzi, także analityków, ekspertów, którzy znają się na wschodzie. I myślę, że gdyby politycy trochę posłuchali ich, to byłoby nieco lepiej. Trzeba wypracowywać po prostu nowe pomysły, nowe koncepcje, zarówno w stosunku do Ukrainy, która nie jest łatwym partnerem, jak i Białorusi, która tym bardziej takim partnerem jest bardzo trudnym. Ale to nie znaczy, że to jest sprawa beznadziejna, że powinniśmy w ogóle zrezygnować z patrzenia na Białoruś. Nie. Tym bardziej trzeba myśleć, co robić, tym bardziej trzeba się starać.
Fundacja, którą pan kieruje, zajmuje się m.in. upamiętnianiem różnych ważnych momentów z historii Polski, z tragicznego 1939 roku. Jest pan autorem książki o obrońcy Grodnia, zapomniany bohater, o losach majora Benedykta Serafina. Cóż to była za postać? Dlaczego zapomniana?
No zapomniana, a właściwie nieznana, ponieważ on był faktycznym dowódcą obrony Grodna w 1939 roku, tej obrony, która trwała 3 dni, ale była bardzo skuteczna. Pułkownicy i generałowie zjawiali się w Grodnie i wyjeżdżali, natomiast on tą obronę organizował. A był to po prostu, można powiedzieć, urzędnik wojskowy, szef komendy uzupełnień, czyli przez poprzednie lata nie walczący nigdzie w polu, nie chodzący, nie jeżdżący na ćwiczenia, tylko zajmujący się przyjmowaniem żołnierzy. I właśnie tacy ludzie jak on kilku oficerów czy kilkunastu zorganizowało bardzo skuteczną obronę miasta. Miasta, które zdołało zatrzymać sowieckie czołgi na te kilka dni. I on po prostu po wojnie sfałszował swój życiorys, wyciął obronę Grodna z tego życiorysu i historycy nie wiedzieli, co się z nim stało. Mi się udało dowiedzieć, co się stało. Udało mi się dowiedzieć, jak trafił na Litwę, potem do sowieckich łagrów, wreszcie na Bliski Wschód i w 1948 roku znów wrócił do Polski. Akurat w tym roku, w grudniu, będzie okrągła rocznica jego śmierci, bo zmarł w 1978 roku. Myślę, że warto takie postaci przypominać, ponieważ to jest człowiek, który zrobił to, co do niego należało, gdy niektórzy po prostu nie zdołali udźwignąć tego ciężaru.
No właśnie. Inny epizod, którym chce się pan zająć teraz, to jest film o obronie Lwowa.
No myśmy zrobili film o obronie Grodna wcześniej, niż powstała ta książka i kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, co się stało z majorem Serafinem. I takim logicznym dalszym ciągiem jest sprawa obrony Lwowa. Inna. Lwów skutecznie bronił się przed Niemcami przez 10 dni, od 12 września do 22. Natomiast gdy od wschodu dotarli Sowieci i też zostali powstrzymani, dowódca, generał Langner, musiał podjąć decyzję, co robić dalej. Walczyć? Można było walczyć. Przedzierać się na Węgry? No tu szans raczej nie było. 140 km do granicy? Albo się poddać. A jeśli poddać się, to komu? Niemcom czy Sowietom? I on wybrał Sowietów i to była tragiczna decyzja, ponieważ poza nim, on jeden ocalał, wszyscy inni oficerowie, którzy poszli do sowieckiej niewoli z myślą, że przedostaną się na Węgry czy do Rumunii, no zginęli.
To był też chyba taki moment, ta tragiczna decyzja, kiedy zabrakło tam jakiegoś dowódcy, jakiegoś kogoś z takim szerszym geopolitycznym widzeniem, bo przecież jak tak dzisiaj się patrzy na historię 1939 roku, no aż się prosiło, żeby tutaj zmusić obu tych sojuszników, żeby się zastanawiali, kto pierwszy uderzy na ten Lwów.
To znaczy Niemcy bardzo chcieli, żeby Polacy się poddali im i obiecywali honorowe warunki jak na działania niemieckie tej kapitulacji. Chociaż doskonale wiedzieli, że Lwów sobie to oddadzą i argumentowali, że no jak się nam nie poddacie, to Lwów będzie częścią Azji na zawsze. No ale Langnerowi się wydawało, no tak przynajmniej wynika z jego pamiętników, że Sowieci to Słowianie, a ze Słowianami można się dogadać i Sowieci zgodzili się na wszystko, czego on zażądał. Zgodzili się na wyjście polskich oficerów za granicę, tylko że natychmiast podpisaną umowę złamali. Natychmiast tych naszych oficerów wsadzili do łagrów. On trafił do Moskwy, prowadził tam jakieś rozmowy, potem wrócił do Lwowa i z jego pamiętników wynika, że wsiadł chyba w samochód, pojechał nad granicę rumuńską, tak sobie po prostu wskoczył do rzeki i przepłynął na drugi brzeg. Trochę to niewiarygodnie wygląda, ale obawiam się, że do czasu otwarcia sowieckich archiwów no niczego więcej się nie dowiemy.
Tymczasem były też inne pomysły związane ze Lwowem. Nawet podobno marszałek Rydz-Śmigły zastanawiał się, czy we Lwowie się właśnie nie zamknąć i po prostu symbolicznie chociaż się nie bronić przez jakiś czas.
Znaczy ja myślę, że gdyby ten Lwów był broniony, to sytuacja wyglądałaby inna w skali, powiedziałbym, strategicznej. No bo popatrzmy na to, co dzisiaj się dzieje. Rosja twierdzi, że w 1939 roku nie było żadnej agresji Związku Radzieckiego. No między innymi dlatego, że polscy żołnierze się nie bronili. A skoro się nie bronili, nie było agresji. No ale jednak proszę bardzo, Wilno jeden dzień, no ale się broniło. Grodno 3 dni walczyło bardzo skutecznie. Było kilka bitew. Wygrana bitwa pod Kodziowcami, gdzie nasi kawalerzyści oczywiście pieszo i przy użyciu butelek z benzyną zniszczyli kilkadziesiąt sowieckich czołgów. No i wreszcie Lwów, gdzie doszło do większej potyczki, kilku mniejszych z Sowietami. No ale gdyby ten Lwów był broniony, a miał siły dużo, dużo większe niż Grodno, to moglibyśmy dzisiaj dużo bardziej stanowczo powiedzieć, tak, to była agresja i tak, myśmy się bronili.
Czyli mimo tych bohaterskich walk, mimo bohaterskiej postawy Korpusu Ochrony Pogranicza, zabrakło jakiejś takiej jednej dużej bitwy, którą można by, przepraszam, pokazać światu?
Myślę, że tak. Myślę, że zresztą ten rozkaz marszałka Rydza-Śmigłego o tym, że z Sowietami nie walczyć, chyba, że będą próbowali rozbrajać, no był nieszczęśliwy, tak jak i jego bardzo szybki wyjazd do Rumunii, no ale to już jest odrębna dyskusja i bardzo trudna. Natomiast no, myśmy między innymi po to stworzyli taki portal kresy1939.pl, na którym są teksty poświęcone właśnie wydarzeniom po 17 września 1939 roku, żeby pokazać, co się wtedy naprawdę działo, żeby zastanowić się, jak nas zachowywali się nasi żołnierze, a także jak zachowywali się Białorusini, Ukraińcy, Żydzi, każdy trochę inaczej. No, tą historię warto przypomnieć, bo jest bardzo mało znana.
Kresy1939.pl, portal wydawany przez Fundację imienia Joachima Lelewela, a fundacja zajmuje się też sprawami jak najbardziej współczesnymi, chociaż wynikającymi z historii, czyli kwestią repatriacji.
Jak najbardziej. Myśmy w zeszłym roku, nasza delegacja była w Kazachstanie, gdzie odwiedziliśmy, poza oczywiście Astaną, takie dwie miejscowości, jedna jest stosunkowo blisko, Szortandy, no tam jest duża grupa Polaków, a druga 100 kilometrów od Astany, Pierwomajka, gdzie chyba sami Polacy mieszkają. I pracujemy nad tym problemem, bo myślę, że ta repatriacja idzie obecnie bardzo powoli, chociaż nowa ustawa jest lepsza od poprzedniej. Zakłada ściągnięcie 10 tysięcy ludzi z Kazachstanu przede wszystkim, a tam jest ponad 30 tysięcy Polaków, ale w ciągu 10 lat, no w tym roku chyba ma być przyjętych 200 czy 300 osób, to nie jest bardzo dużo. To by oznaczało, że w kolejnych będziemy przyjmować 1000, 2000 rocznie. Nie wiem, czy to się rzeczywiście uda. No ale no, musimy zrozumieć, że po pierwsze Kazachstan jest inny niż nam się wydaje. Kazachstan się zmienia. Kazachstan staje się coraz bogatszy. W Pierwomajce, przedszkole, jakie oglądaliśmy, może trochę pokazowe, ale no takich przedszkoli w naszych wsiach nie ma. Przepiękne. Szkoła podstawowa, no znakomicie wyposażona. Oczywiście, no domy nie są bogate. Cała wieś nie wygląda na bardzo bogatą i takich bogatych jest bardzo niewiele w tym mieście. Tym niemniej wydaje się, że te pieniądze, które wręcz kipią w Astanie, to tam bogactwo jest widoczne, że one powoli na prowincję zaczynają docierać i w tym momencie nasi rodacy no, mogą się bardzo poważnie zastanawiać, gdzie im będzie lepiej. Jeżeli w takiej Pierwomajce no, miejscowy farmer, w cudzysłowie, wydzierżawił 30 tysięcy hektarów ziemi, i na takiej przestrzeni coraz lepiej funkcjonuje, no to oznacza, że ten kraj rzeczywiście się zmienia.
Kazachstan się zmienia, Kazachstan się bogaci, ale Kazachstan też coraz bardziej wraca do swojej naturalnej zresztą islamskiej tożsamości środkowoazjatyckiej. Jak tutaj się odnajdują Polacy, którzy są przynajmniej z pochodzenia katolikami?
Ja myślę, że po pierwsze ten kazachski islam jest łagodniejszy niż ten bardziej nam znany, nie wiem, bliskowschodni na przykład. On jest łagodniejszy, no także powiedzmy sobie szczerze, dzięki działaniom władz i samego prezydenta Nazarbajewa, który może trzyma kraj żelazną ręką, to prawda, bo to nie jest demokracja, ale też no, panuje tam spokój i nie ma żadnych waśni religijnych. I jeżeli tak będzie dalej, to dobrze, ponieważ katolicy funkcjonują tam normalnie. Ja miałem przyjemność z arcybiskupem Petą, który jest zwierzchnikiem Kościoła katolickiego, rozmawiać i ten wywiad z nim ukazał się w tygodniku Idziemy. I on podkreślał, że my powinniśmy pamiętać, że ci Polacy deportowani w 1936 roku z ukraińskiej SRR do Kazachstanu przeżyli między innymi dzięki temu, że pomagali im Kazachowie. że Kazachowie wspierali ich, chociaż sami byli w wielkiej biedzie wtedy. I że w tej chwili nie ma żadnej niechęci do Polaków w Kazachstanie. Myślę, że wręcz przeciwnie. Jeżeli to sobie uświadomimy, to trochę inaczej spojrzymy na ten kraj.
Ale to może w takiej sytuacji proces repatriacji w ogóle jest niepotrzebny, że należy pozwolić tej polskości tam istnieć.
Znaczy, ci, którzy chcą tam zostać, powinni pozostać. Natomiast jeżeli chcą do Polski przyjechać, to trzeba im to umożliwić, ponieważ no, to jest po prostu nasz obowiązek. To są nasi rodacy, którzy zostali wysiedleni wbrew swojej woli i oprócz tego wszystkiego, co dobrego mówiłem o Kazachstanie, trzeba pamiętać, że tam jest bardzo ciężki klimat, surowe zimy, zima, która właściwie trwa od października do maja. I jeżeli ci ludzie chcieliby tu do Polski przyjechać, to trzeba im naprawdę w tym pomóc. I myślę, że to będzie także z pożytkiem dla nas, ponieważ są ci, którzy tu przyjeżdżają, to bardzo często są lepiej wykształceni, a w każdym razie bardziej przedsiębiorczy niż inni. I wiadomo, że ci repatrianci w Polsce napotykają na rozmaite problemy. Czasami trudno tu im funkcjonować, ale w sumie aklimatyzują się tu i myślę, że jeżeli im tu pomożemy, a taka pomoc jest potrzebna, to będą się tu czuli dobrze.
Nasi rodacy są wciąż w Kazachstanie. Będziemy w programie wschodnim dalej oczywiście śledzić te sprawy. Raz jeszcze polecam portal Kresy 1939 prowadzony przez Fundację imienia Joachima Lelewela. O Lelewelu pewnie porozmawiamy kiedy indziej. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan dr Piotr Kościński był gościem programu wschodniego Radia Wnet i Telewizji Republika. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Program Wschodni Radia Wnet i Telewizji Republika. Jesteśmy, proszę Państwa, jesteśmy na Zielonej Trawce. Jesteśmy przy ulicy Emilii Plater 31, gdzie trwa jarmark Radia Wnet i Telewizji Republika. Oczywiście zapraszamy, a teraz dalej program Wschodni. Rok 2018 to jest rok, w którym Polska obchodzi oczywiście stulecie swojej niepodległości, ale nie tylko Polska. Jest bardzo wiele krajów, także krajów nam bardzo bliskich. Wśród tych krajów, które w 1918 próbowały budować swój niepodległy byt, jest też Gruzja. W naszym studiu jest w związku z tym gość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Ekaterina Beruaszwili. Pani reprezentuje Stowarzyszenie Diaspora Gruzińska w Polsce. Jest pani Gruzinką, która dzieli swój czas między Gruzją a Polską.
Dokładnie. Zawsze mówię, że mam dwie ojczyzny, bo i Gruzja, i Polska, bo naprawdę Polsce tak wszyscy ciepło odebrają, że jak na przykład wiedzą, że jestem Gruzinką. I nie tylko ja, no to żadny Gruzin naprawdę w Polsce nie miał nigdy problemu z tego, że na przykład z pochodzenia od razu jest tak ciepłe nastawienie, bo to też świadczy o tym te bliskie relacje między Polską i Gruzją.
Pani osobista historia to też jest historia na swój sposób symboliczna dla spraw polsko-gruzińskich.
Tak jest, bo ja nie tylko tak przypadkowo jestem w Polsce, aż Polacy mi uratowali życie. Już wcześniej wspominałam u Państwa w programie, to było też zawdzięciem Polaków, że dzisiaj żyję i się uśmiecham i mam przyjemność siedzieć u Państwa.
Ten rok niepodległości, jak Gruzja przygotowuje się do tego stulecia?
Chciałbym podkreślić, że nie tylko w Gruzji są organizowane różne przyjęcia, czyli na przykład uroczystości, też tak samo jest w Polsce organizowane. I od razu chciałabym zaprosić Państwa 20 maja, już niedługo, na uroczystości właśnie na Dzień Niepodległości. To będzie o 8:30, spotykamy się przy Placu Piłsudskiego, a potem już tam będzie wkładanie w kwiatek, oczywiście wieńców, a potem będziemy przeniesieni do Muzeum Powstania Warszawskiego. Chyba większość Państwa zna, że tam jest taki pomnik poświęcony dla naszych oficerów kontraktowych, którzy walczyli za wolność Polski. Także też będziemy właśnie tam wkładać kwiaty, a potem jest uroczysta taka msza.
Ci oficerowie, którzy walczyli za wolność Polski, skąd oni się w Polsce wzięli?
To oni przyjechali na zaproszenie Piłsudskiego i byli bardzo bliskimi współpracownikami marszałka Piłsudskiego i też walczyli, ale chciałbym podkreślić, że oni nie mieli obowiązek, żeby walczyć na przykład na powstaniu czy w ogóle za Polskę. To było takie zaproszenie na szkołach oficerskich. Oni tu kształcili i tak dalej, ale sami zdecydowali, sami chcieli, żeby włączyć w tej walce i walczyć za wolność i za niepodległość Rzeczypospolitej.
Za niecałe dwa tygodnie, 25, prezydent Andrzej Duda udaje się z oficjalną wizytą do Gruzji, a 26 jest ten centralny punkt tych obchodów, prawda?
Tak, 26 maja to jest Dzień Niepodległości w Gruzji, także no to też jest związane z tym wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i też na przykład można podkreślić, że to też jest, jeszcze raz będzie potwierdzenie te bliskie relacje polsko-gruzińskie, bo chciałbym zaznaczyć, że Polska do tej pory jest takim ambasadorem dla Gruzji na arenie międzynarodowej, czy zawdzięczamy też poparcie Polski, że dzisiaj na przykład Gruzini korzystają z bezwizowego reżimu, także przyjeżdżają w Polsce 3 miesiące, no to mogą na przykład i znaleźć pracę, czy podróżować i zwiedzać. Także też czekamy, że ta wizyta będzie bardzo korzystna i dla Gruzji, i dla Polski. I zobaczymy, jak to będzie.
Rozmawialiśmy poprzednio o takiej dość ciekawej, a propos współpracy polsko-gruzińskiej, sprawie związanej z archeologią. Z dalszą historią. Co dalej słychać?
Tak, 17 kwietnia podpisało i otworzyło taki centrum badaczy archeologiczny polsko-gruzińskie. I to właśnie chciałbym...
Gdzie? W którym miejscu?
W Kutaisi. To jest właśnie... Kutaisi, niedaleko, no to jest takie fajne miejscowość, gdzie jest bardzo dużo do odkrycia generalnie. Tam jest Bagraty, który jest też taka twierdza, która jest wpisana w UNESCO. I co jest ciekawe, w tym okolicy jest szansa, że będzie potwierdzona, że to jest stara Kolchida.
Starożytna Kolchida to miejsce, Kolchida, gdzie żeglowali argonauci.
Tak, dokładnie tak jest. Ale też właśnie chciałbym zaznaczyć, że to będzie pierwsza misja archeologiczna, która będzie na stałe w Gruzji, bo zawsze było na przykład taki projekt krótkoterminowy, ale Gruzini pozwolili Polaków, bo też chciałbym powiedzieć, że Niemcy chcieli dostać ten program, ten projekt, ale no to Gruzini właśnie zdecydowali, że oddają do ręki Polaków, bo to będzie odkrycie stulecia. Naprawdę to jest coś niesamowitego i Polacy będą tam pracowali razem oczywiście z Gruzinami. Każdy na przykład chętnie, nie tylko studenci będą mogli tam pojechać też. Na przykład każdy chętnie, kto jest związany z archeologią, może tam pojechać, coś wyszukać, może będzie miał przyjemności, żeby odkryć coś niezwykłego.
To jeśli chodzi o współpracę naukową, a w innych sprawach, w tych sprawach polsko-gruzińskich, czy coś się dzieje ciekawego?
Oczywiście, też na przykład w militarii czy wojsku jest bardzo taki mocny akcent, że Gruzini i Polacy też podpisali takie porozumienie, przez które na przykład polska jednostka jedzie do Gruzji i tam na przykład są organizowane różne szkolenia. Niedługo na przykład i polscy ratownicy też na przykład jechali i czekali już pod Kazbegi, że na przykład są włączone do akcji ratunkowej, także ta współpraca nie jest tylko na przykład jednokierunkowa też i jest i nauce, i na przykład wojskowe, czy na przykład badacze. Także to różne, w każdej dziedzinie naprawdę mogę tak powiedzieć, że Polska i Gruzja współpracują. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, że naprawdę teraz, jak obserwowałam, bo kilka dni temu wróciłam z Gruzji, Polska jest po prostu jeden z tych krajów europejskich, który ma ogromne znaczenie do dzisiaj w Gruzji obecnie. Także to jest też bardzo, bardzo ważne moim zdaniem.
Porozmawiajmy o samej Gruzji. Pani mówi, że ma dwie ojczyzny. W Polsce, w tej jednej z pani ojczyzn jest bardzo mocny konflikt polityczny, bardzo ostry podział. Jak to wygląda dzisiaj w Gruzji?
No oczywiście zawsze jest granica przesunięta do dzisiaj, no do strony rosyjskiej tak zwaną. Są też porywane na przykład obywatele Gruzji, którzy niestety czasami są torturowani przez to, żeby wyciągnąć jakieś informacje. Także niestety takie fakty do dzisiaj ma miejsce. No oczywiście władza gruzińska apeluje, prosi pomóc na arenie międzynarodowej, ale no to na razie właśnie są różne misje obserwacyjne, czy OBWE, czy są misje też NATO, szkolenie i pomagają Gruzji, żeby utrzymać te terytorium, które jeszcze mają, ale niestety do dzisiaj jest taki problem przy tej granicy. Ale tak uważam, że nawet Gruzja jest bezpieczna niż na przykład niektórzy kraje europejskie, bo żadny na przykład akt terrorystyczny, tak jak było na przykład w poprzednim roku, tak głośna sprawa, czy w różnych krajach europejskich, Gruzji nie miało takie miejsce, także uważam, że Gruzja jednak jest bezpiecznym krajem, tylko ten konflikt oczywiście.
A jeśli chodzi o wewnętrzne konflikty polityczne, wewnętrzne podziały?
No to oczywiście zawsze jest pozycja i opozycja, zbliża się wybory. No to właśnie wczoraj zjednoczone, tak z gruzińskim marzeniem, to jest właśnie ta partia, którą założy Bidzina Iwaniszwili, ten oligarch, który chyba wszyscy znają. Także on zdecydował, że wróci do polityki i zobaczymy, co będzie skutkował. Też wyjaśnił swój powrót z tym, że chce, Gruzja jest bardzo troszeczkę takim trudnym sytuacji ekonomicznej, także on chce, żeby pomóc i na tej podstawie po prostu wraca do polityki. Zobaczymy, jak to będzie. Także też trzeba też powiedzieć, że taka opozycja też nie jest słaba w Gruzji, jest mocno trzyma. To jest szansa, że będzie taka zjednoczona opozycja, ale zobaczymy, bo na razie nie mamy na przykład takiego kandydata na prezydenta czy na premiera z opozycji. Także zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie.
Czy postać byłego prezydenta Gruzji, Michaila Saakaszwilego, który teraz jest politykiem ukraińskim, zresztą też opuścił Ukrainy, był przez chwilę w Polsce, czy w Gruzji ma jeszcze jakiekolwiek znaczenie polityczne?
Powiedziałbym tak, że oczywiście jego partia działa, nadal funkcjonuje i będzie startowała na wyborach, ale oczywiście sam Saakaszwili nie będzie kandydatem, ale on cały czas wspiera, ale też nie wykluczam, jak znamy Saakaszwilego, no to może tak wrócić, ale niestety no to jak wróci, no to będzie zamknięty, tak, no to jest już jest wyrok i będzie po prostu siedział w więzieniu, od razu go zamknął. W związku z tym on jeszcze nie może wracać do Gruzji, ale no to jak ostatnio widziałam te filmiki, on wspiera, ciągle komentuje jakieś na przykład różne wydarzenia polityczne czy niepolityczne w Gruzji. Także jeszcze działa w Gruzji, jeszcze ma taki mocny akcent i też ma swoje poparcie oczywiście. No to też ważne, że on nie straci. No oczywiście no to trudno mi powiedzieć, ile to jest procentowo, bo wybory czasami potrafią nas zaskoczyć. Także zobaczymy, czekamy na wybory samorządowe, to też będzie ciekawe.
Pani reprezentuje to młode pokolenie Gruzinów. W młodym pokoleniu Polaków bardzo wiele osób wyemigrowało z kraju. Polacy są w tej chwili rozsiani właściwie po całej Europie. Wielu z nich być może już nigdy nie wróci. Jak to wygląda, jeśli chodzi o Gruzinów? Czy też istnieje takie zjawisko masowej emigracji?
Ja na przykład bardzo się cieszę, że Gruzini, taki młodzież z Gruzji teraz mają możliwość, żeby na przykład przyjechać do Polski, kształcić, ale też uważam, że oni muszą wrócić. Bo to jest naprawdę obowiązek też, żebyśmy ta wiedza, która mi tu doświadczamy, czy na przykład już mamy, żeby wykorzystać też dla Gruzji. No to oczywiście na razie jest troszeczkę trudno, bo przy tej otwarciu granicy no to dużo osób po prostu wyjechało też z Gruzji, nie tylko młodzieży, ale młodzi bardziej tak wracają. Wracają na chwilę co najmniej, patrzą tam, jaka jest sytuacja, czy mogą znaleźć pracę, czy nie, a potem czasami współpracują. Ja się bardzo cieszę, że mam przyjemność prowadzić już 4 lata taka organizacja młodzieżowa, która jest tak koncentruje gruzińskich studentów i dużo osób po prostu wrócił. Dużo osób to wróci i to mi się cieszy, naprawdę. Skończyli tu magisterkę, czy na przykład doktorant i są teraz obecni w Gruzji. Jak byłam, wspominałam, że kilka dni temu wróciłam, spotkałam z takimi studentami i już pracują. Na przykład jeden jest w ministerstwie, drugi jest jako taki młodszy doradca prezydenta, także jeszcze jest. Oczywiście i bardzo fajny program w ogóle Gruzja wypracowała, że to jest taki staż parlamentarny, przepraszam, ministerstwie na poziomie i po prostu te studenci, którzy są poza granicami Gruzji, mają możliwość, żeby wracać na przykład miesiąc i dwa i oni odbywają staż w różnych instytucjach, w różnych urzędach takich państwowych i czasami na przykład proponuję im pracę. Oczywiście to jest mały procent, ale mam nadzieję, że powoli będzie coraz więcej tych liczb studentów, które będą brali w takim programie czy innym, że co po prostu im pozwala, żeby wracać oczywiście, bo
wróćmy jeszcze do tej rocznicy historycznej. W Polsce jest tak, że to jest taka właściwie historia, która wciąż jest żywa. Postać marszałka Piłsudskiego jest jedną z najważniejszych postaci w naszej świadomości narodowej. Pewne spory polityczne z tamtych czasów, Dmowski, Piłsudski, one wciąż funkcjonują i są ważne. Czy w Gruzji ta rocznica niepodległości też ma jakiś wpływ na politykę, czy to jest tylko historia?
Trudno mi powiedzieć dokładnie, bo troszeczkę jest historią bardziej, ale to postać na przykład pierwszego prezydenta takiego niepodległego Gruzji, Swiatek Amsahurdy, nadal jest aktualne. Ale bardziej tak teraz ją świętują jako taka naprawdę taki dzień, kiedy Gruzja się uwolniła od tego wpływu, także bardziej też troszeczkę o historii, ale też na przykład, bo nie ma taki spór na przykład polityczny, co najmniej w młodszych pokoleniach. Oczywiście no to też są niektórzy taki, którzy jeszcze powiedzieli, wspierają stalinizmu, ale to jest bardzo, bardzo mało. Na przykład 9 maja był taki marsz, gdzie na przykład niektórzy, taki jeszcze starsze pokolenie, które jeszcze chwali Stalina, że tam właśnie zrobili taki marsz, ale teraz już młodszy właśnie, to jest bardziej taka historyczna, że cieszymy, że mamy niepodległą Gruzję, ale jak się mówi, dla niepodległości ciągle trzeba walczyć, bo ciągle trzeba pracować, żeby to mieć, żeby nie stracić.
To jeszcze na zakończenie, żebyśmy zaprosili na te uroczystości, które będą w Polsce, jeśli chodzi o stulecie niepodległości Gruzji.
20 maja o 8:30 zapraszamy na Plac Piłsudskiego, bo będzie właśnie takie uroczyste składanie kwiatów, a potem będzie powstanie warszawskim. Także też chciałabym anonsować, że ambasada Gruzji teraz bardzo, bardzo mocno jest zaangażowany w ogóle w życie, tak prezentowanie Gruzji, czy promowanie, także robimy różne przyjęcie, na przykład we Wrocławiu będzie organizowany taki film, na przykład tygodni filmy gruzińskie, będzie na przykład różne wystawy, teraz w Rzeszowie było też porozumienie, w każdym mieście po prostu coś będzie się działo, także ewentualnie będę poinformowała pana redaktora na bieżąco, co będzie, jak będzie, i oczywiście zapraszamy wszystkich miłośników Gruzji.
Bardzo serdecznie dziękujemy.
Bardzo dziękuję.
Już niedługo stulecie niepodległości Gruzji, kraju, który jest geograficznie czasem daleko, ale który jest historycznie i emocjonalnie bardzo chyba bliski. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Ekaterina Berłaszwili, Stowarzyszenie Diaspora Gruzińska w Polsce, była gościem programu wschodniego.
Dziękuję bardzo.
Teraz przez chwilę powrócimy filmowo oczywiście do Wilna i zaraz ciąg dalszy programu wschodniego. Dziękuję bardzo. Program Wschodni Radia Wnet i Telewizji Republika. Antoni Opaliński. Zapraszam do oglądania nas i słuchania oczywiście w Radiu Wnet w dalszym ciągu. A w studiu jest kolejny gość, pan Ryszard Jan Czarnowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pan jest jednym z tych osób, które można spotkać na jarmarku Radia Wnet i Telewizji Republika. Pan tutaj ma swoje stoisko, w którym można zakupić pana książki o szeroko pojętej tematyce kresowej. Ale może najpierw kilka słów o panu właściwie. Dlaczego pan zajął się akurat Kresami, Wschodem, wschodnią historią Polski?
Ja nie chciałbym, broń Boże, panie redaktorze, nudzić naszych telewidzów i słuchaczy swoimi peregrynacjami życiowymi, które mnie jakby umocowały na Kresach w dużym stopniu, przynajmniej jeśli chodzi o sprawy twórcze, grafika, pisanie książek. To jest bardzo skomplikowana historia. Bardziej bym wolał nie lekceważyć, broń Boże, pana prowadzenia. Wolałbym raczej rozmawiać o tym, co w książkach jest, a nie przyczynie.
Ale zanim porozmawiamy o tym, co w książkach jest, jednak powiedzmy przynajmniej chwilę o człowieku, który książki stworzył, bo to od człowieka zawsze zaczyna się rozmowa.
To znaczy, tak naprawdę to wszyscy, którzy zostali przyspawani do Kresów, z tych Kresów się wprost nie wywodzą. Gdy bierzemy pod uwagę osoby, które piszą o Kresach, a nie tworzą podstawy naszej cywilizacji z punktu widzenia kresowego, wywodzą się z centralnej Polski. To zaprzecza troszeczkę temu bardzo mocnemu stwierdzeniu marszałka, który mówił, że jedyne co wartościowe jest na obrzeżach, że Polska jest jako obważanek, a w środku nic. To nic, to właśnie my tutaj z Mazowsza, my tutaj z Wielkopolski, chociażby Longinus Podwipięta, którego znajdujemy w Ogniem i Mieczem, przecież to był szlachcic spod Kalisza, prawda? A traktowany jest jak kresowianin. Ale to znowu wchodzimy jakby w dalekie klimaty dygresyjne, o których można by dużo, jak pisała...
Zakończymy tym, że nie jest pan, krótko mówiąc, lwowianinem, ale nie Wilniukiem, tylko zajął pan się Kresami,
tak,
z miłości do Kresów.
Tak, stanowczo tak.
To porozmawiamy teraz o pana książkach. Ich jest bardzo dużo. Przede mną dwie z nich. Może najpierw Kresy, Krwawe Dzieje. Zaraz pokażemy je. Taki szekspirowski tytuł. Kresy, Krwawe Dzieje. Proszę bardzo. Skąd te Krwawe Dzieje? Skąd ten tytuł?
Tytuł, jak pan pięknie zauważył, nawiązuje do Macbetha, prawda, Szekspira, ale niestety nie jest to oczywiście tak, jak i sam Macbeth szekspirowski, nie jest to opowieść radosna, Krwawe Dzieje. To jest jakby książka Krwawe Dzieje, moja książka Krwawe Dzieje, to jest kontynuacja kresów dziejów utraconych. Kilka osób zarzuciło mi, że dając podtytuł do pierwszej części Dzieje utracone, jakby pogrzebałem kresy w naszej świadomości. Nie pogrzebałem, tylko był to zamysł troszeczkę taki prowokujący z mojej strony, bo wiele osób nie kojarzy tych naszych podstawowych wartości, które się urodziły na kresach, bo jak wielokrotnie podkreślam w swoich książkach, bez kresów polska cywilizacja nie istnieje. Nie istnieje. Zresztą rozmawialiśmy już kiedyś na ten temat i wiem, że powtarzam, ale gdybyśmy wykreślili twórców kresowych i nasze osiągnięcia kresowe, to właściwie nie mielibyśmy o czym mówić w naszej literaturze. Weźmy pod uwagę choćby z brzegu naszych wieszczów. Mickiewicz, Słowacki, Krasiński również, mimo że kojarzony z centralną Polską.
No właśnie, Opinogóra to północne Mazowsze.
Opinogóra, ale jakże wielką rolę w naszej historii, w naszej świadomości historycznej pełni miejscowość jakby zapomniana, bardzo mocno przez komunistów wykreślana ze świadomości, Okopy Świętej Trójcy, znajdujące się nieopodal Kamieńca Podolskiego i tajemnica momentu, w którym hrabia Krasiński został okrzyknięty trzecim wieszczem. Tam pojawia się pan Kracy, który ma wygląd łysiejącego człowieka z czarną brodą i czarnym wąsikiem i azjatyckie rysy. Nie mówi to państwu czegoś, prawda? Czyli ten moment wieszczenia ze strony Krasińskiego. U Słowackiego mamy, u poety z nad Ikwy, z Krzemieńca, u Słowackiego mamy wieszczenie w słynnym wierszu, który zapowiada pojawienie się polskiego papieża. Adam Mickiewicz, postać oczywiście tak samo pomnikowa Księgi Narodu i Pielgrzymstwa.
To literatura, ale te krwawe dzieje to też dzieje takie jak najbardziej nieliterackie. To są kolejne bitwy, wojny, najazdy.
Niestety to nie są dzieje literackie.
To jest świat, który właśnie cały czas płonął.
Bardzo bym chciał, wszyscy byśmy chcieli, historii się nie da cofnąć, ale piszę w tej chwili, nie jest to broń Boże kryptoreklama, ale piszę w tej chwili książkę Oun Upa, Historia choroby. Najdelikatniejsze określenie tego czasu, krwawe dzieje, czas ludobójstwa, czas niebywałych zbrodni, które dopiero od niecałej półtorej dekady odżywają w świadomości powszechnej, bo komuniści robili i postkomuniści robili wszystko, by te rzeczy nam ze świadomości
Ale
wykreślić.
To chwileczkę. W takim razie, skoro już padła tutaj nazwa tej organizacji ukraińskiej OUN UPA, czy to okrucieństwo, z którym mieliśmy do czynienia w XX wieku, z którym mieliśmy do czynienia podczas II wojny światowej, czy to jest, jak chcą niektórzy, takie dziecko dwudziestowiecznych ideologii, dwudziestowiecznych nacjonalizmów, czy to ma gdzieś głęboko korzenie w naszej nierozwiązanej do końca historii polsko-ukraińskiej? Jak pan to widzi?
Właśnie, mówiłem przed momentem o pierwszej części tej książki, o kresach, o dziejach utraconych. Proszę państwa, to się nie wzięło, to okrucieństwo, które miało swoje apogeum w połowie XX stulecia, nie wzięło się z powietrza. To jest niezwykle skomplikowana historia, bo Rusini, którzy przyjęli nazwę Ukraińcy za podszeptem Wiednia, bo przecież pojęcie Ukraińcy pojawiło się dopiero po 1880 roku i powszechnie zaczęło być używane. zaznaczali się niebywałym okrucieństwem już w wiekach średnich. Słynna zbrodnia ludobójstwa miała, miała miejsce w 300-lecia wcześniej i lokuje się w tak zwanej rzezi humańskiej.
No dobrze, ale czy nie jest tak, że jednak w tych na przykład wojnach polsko-ukraińskich, które często były wojnami domowymi w czasie Rzeczpospolitej, to tutaj okrucieństwo było z obu stron. To nie jest tak, że było jednostronne.
Jestem daleki od nacjonalistycznego podejścia z naszej strony, ale przypomnieć muszę, że Jeremi Książę Wiśniewiecki, który stał się jakby symbolem polskiego okrucieństwa, stał się Polakiem dopiero w pokoleniu swojego ojca. I zaczął to jego ojciec dopiero zaczął kalecząc mówić w języku polskim. Dymitr był słynnym piratem kresowym, był jednym z czołowych walczących na Siczy. Zresztą jego wyczyny opisują nawet Turcy w swoich dziejach.
Źle zresztą skończył.
Zresztą to jest zupełnie osobna historia, bardzo zresztą ciekawa.
Proszę Państwa, nie opowiemy tej historii. Proszę sięgnąć do kresów Krwawe dzieje Ryszarda Jana Czarnowskiego. Ja przepraszam, że panu przerywam, ale wynika to tylko z tego, że czas jest niestety rzeczą nieubłaganą. Mamy jeszcze jedną tutaj książkę, Legenda Orląt. Proszę kilka słów o tej książce, a ja ją może pokażę. Proszę powiedzieć.
Proszę Państwa, rok 2018. Rok, który jest rokiem niebywale jubileuszowym, bo oprócz stulecia odzyskania niepodległości mamy stulecie pierwszej słynnej obrony Lwowa. A pozwoliłem sobie nazwać tę książkę legendą, ponieważ wszystko, co tu taki kamyczek do naszego koszyczka, wszystko, co wspaniałe, wszystko, co chwalebne w naszej historii, lubimy nazywać legendą. Jest to też troszeczkę takie moje zamierzenie, nie do końca wprost wobec czytelnika. I dlaczego legenda? W książce, którą napisałem, opisuję trzy obrony Lwowa. My się przyzwyczailiśmy do tego, szczególnie w ostatnich latach, że obronę Lwowa zamykamy w dniu 22 listopada 1918 roku. To jakże widzieć dziesiątki, setki ofiar w walce o Lwów, które poległy w obronie właśnie tego miasta po 22 listopada. Antoś Petrykiewicz, najmłodszy obrońca Lwowa, umarł 16 stycznia z ran. Ranny w pierwszy dzień świąt na Persenkówce, na przedmieściach Lwowa, umarł 16 stycznia 1919 roku. I inne wspaniałe osoby, kobiety, dzieci. Legenda. Z kolei jeszcze druga odsłona tego tematu. Nie byłoby Orląt, gdybyśmy byli przygotowani. W kolędzie, słynnej kolędzie, która miała się stać swego czasu, kandydowała nawet w pewnym stopniu do hymnu narodowego, Bóg się rodzi, napisana przez kresowianina w Kołomyi Franciszka Karpińskiego.
Najbardziej polska z polskich kolęd w pewnym sensie.
Śpiewamy jeden moment, bośmy byli winni sami, prawda? Bośmy byli winni sami. I ja się często do tego odwołuję. Nie chcę, byśmy się biczowali za grzechy własne i obce, ale musimy wiedzieć, że nie byłoby ofiary ponad 1500 dzieci, bo mówię o osobach, które poległy w trzech obronach Lwowa, osobach, które nie skończyły 18 roku życia, gdybyśmy byli do tej walki przygotowani.
I to jest niestety koniec tej rozmowy, to nie jest na szczęście koniec programów wschodnich, więc o legendzie Orląt, o obronie Lwowa będziemy jeszcze wielokrotnie mówić. Ryszard Jan Czarnowski, autor m.in. książki Legendy Orląt, jest taki wiersz Hemara, który mówi o Lwowie jako tej polskiej jedynej Troi, w której Hektor miał 11 lat i będziemy do tego wracać. Bardzo serdecznie dziękuję. Antoni Opaliński, to był program Wschodni Radia Wnet i Telewizji Republika, a nasz program z Jarmarku cały czas trwa. Już za chwilę Emilia Pobłocka i jej goście. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.